Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, analityk, który zajmuje się w szczególności rosyjską wojskowością, bezpieczeństwo. Kłaniam się Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim, dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.
Może na początek omówienie sytuacji na froncie, kilka zdań o tym, gdzie dzisiaj toczą się te najbardziej zaciekłe bitwy, czy widać już pierwsze efekty tej inicjatywy czeskiej, czy ta amunicja już dotarła, Ukraińcy mają się czym bronić?
No tak, w zasadzie na całej długości dochodzi do mniejszych lub większych starć. Nie ma takiego miejsca, gdzie coś się nie dzieje, tylko po prostu tego już jest tak dużo i tego jest już w takim stanie, że nie jest tak mocno podbijany medialnie. Nam się wydaje, że ta wojna po prostu jakoś tam stoi, ale tak naprawdę nie jest. Obie strony walczą, obie strony ponoszą straty. Rosjanie mają inicjatywę, to oni są tym miejscem, tą stroną atakującą, natomiast Ukraińcy też mają miejscami swoje kontrataki i ataki, które pozwalają im odtworzyć tą linię obrony, którą stracili. Najwięcej takich starć mamy w tej chwili nad północnym tym odcinku frontu w rejonie Kremiennej, na zachód od Bachmutu. Tutaj są najcięższe walki i najbardziej medialne. Jest też są duże starcia o ten worek siwierski, który jest broniony przez dowództwo operacyjno-taktyczne Hortycja, który odpowiada za teren Charkowa. Jest jednym z lepszych dowództw takich operacyjno-taktycznych ukraińskich, ponieważ biorąc pod uwagę, jakimi siłami dysponują, potrafią opierać się doborowym jednostkom i powietrzno-desantowym, i gwardyjskim pierwszej armii pancernej zachodniego okręgu, i centralnego okręgu wojskowego z generałem Mordwiczewem na czele, który był zdobywcą Adijewki, tu przypomnę, bo całe zgrupowanie jego zostało tutaj przesunięte na południe i tutaj zdobywało Adijewkę. Także Chotycja sobie nieźle radzi. Tutaj trzeba tych chłopaków pochwalić, niektórych znam osobiście. Ale też trzeba pamiętać o jednym bardzo ważnym miejscu, że cały czas Rosjanie mają przewagę zarówno w sile ognia, jak i w liczebności. Te siły rosyjskie są zaangażowane w wielkości 460 tysięcy, natomiast drugie tyle utrzymują w rezerwie do rotowania i do wspierania pewnych działań, bardziej do rotowania, i trzeba jeszcze pamiętać o ponad 300 tysiącach, z których jest na terenie Federacji Rosyjskiej, szkoli się. Są to głównie żołnierze służby zasadniczej, nie uczestniczący teoretycznie w działaniach na froncie, chociaż są i takie przypadki, ale nie takie duże. Rosjanie tylko i wyłącznie służbę kontraktową podpisują kontrakty z żołnierzami, i oni uczestniczą w tych działaniach wojennych na terenie Ukrainy. Także tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie związane, już zaraz przejdziemy do drugiej części, o której tutaj będziemy mówić, ale jeżeli chodzi o kwestie działania na froncie z pozycji rosyjskiej, także mówimy o takich liczebnościach. Oczywiście problemem jest sprzęt i tutaj jest te wąskie gardło, ale nie tylko tutaj.
Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, mówi się też, analitycy wskazują, że Rosja nie miała dotychczas takich sił, aby przełamać ukraińskie pozycje. Tymczasem informacje o podpisaniu dekretu, o powołaniu do wojska 150 tysięcy osób, oczywiście mowa o powołaniach w Rosji. Czy rozumiem, że to już jest ta zmiana, która spowoduje przesunięcie linii frontu, czy rosyjskie przełamanie. Jak zapatrujesz się na te informacje o zaangażowaniu do walki na Ukrainie co najmniej 300 tysięcy mężczyzn po szkoleniu wojskowym?
Znaczy, tu jest trochę mitów z tym związane. Najpierw jedną sprawę sobie wyjaśnimy. 150 tysięcy to jest co? Dwa razy do roku jest robiony pobór, na wiosnę i na zimę. I oba te pobory liczą mniej więcej 150 tysięcy. Dlatego liczę 300 tysięcy żołnierzy na terenie Rosji, którzy się szkolą. To przechodzą 12-miesięczny okres szkolenia. I to jest to, co jest z rezerwuarem takich kontratników, którzy później są wysyłani na front. Tak? I to Rosja już sobie ustabilizowała. Wcześniej wysyłała rekrutów, czy też ochotników, czy też więźniów po bardzo krótkim szkoleniu, żeby po prostu zapchać okopy i żeby Ukraińcy tracili na to zasoby. I to im się udało kosztem strat, ale tych żołnierzy takich w pełnej klasie wyszkolonych, którzy potrafią prowadzić działania w warunkach nowoczesnego pola walki, no to z szkolą właśnie w tym trybie 12-miesięcznym. Po tych 12-miesięcznych miesiącach żołnierz może albo podpisać kontrakt na bardzo z rosyjskiego punktu widzenia dla takiego chłopaka młodego czy dziewczyny bardzo atrakcyjny, bo to i mieszkanie, i inne takie elementy socjalne. Tutaj długo by o tym rozmawiać. I oni albo idą do rezerwy, i to tam są dwie takie drogi rezerwy, takiej bardziej aktywnej albo bardziej pasywnej, albo są, podpisają kontrakt i idą do walki na front. Jeżeli Rosjanom brakuje ludzi z tych ochotniczych, co podpisywali kontrakty, to sobie pobierają to z tych ochotników, którzy nie podpisali albo z rezerwy pasywnej, albo z rezerwy aktywnej. Ale to jest to cały proces, który długo bym zajął opowiadać. Jeżeli będzie trzeba, to rozbiję to na nuty. W każdym razie to jest, jeżeli chodzi o te 300 tysięcy żołnierzy. No i mam jeszcze te 460 walczących, to jest ci, co walczą w tym momencie. Jest jeszcze około 430, mniej więcej połowę tyle, co jest na froncie, którzy są właśnie, przychodzą jako uzupełnienie, przychodzą dodatkowe szkolenie albo są rotowani, którzy się rotują z tymi, co są na froncie po prostu. I w ten sposób armia rosyjska zachowuje świeżość i umiejętność utrzymywania swojej zdolności bojowej, odtwarzania zdolności bojowej. Ukraińcy mają z tym o wiele większe problemy, ale tutaj o Ukraińcach nie będziemy rozmawiać. Chciałem tylko zwrócić uwagę, w jaki sposób Rosjanie to rozwiązali, ten problem. Tutaj są dwa krytyczne miejsca, które Rosjanom ten cały idealny system zaburza. Przede wszystkim brak wyposażenia, czyli to, co jest używane na froncie, czyli czołgi, bojowozy, piechoty, artyleria, sprzęt specjalistyczny, wojskowy. Tutaj jest pierwszy taki wąskie gardło, ale to poprawia się, bo rosyjska gospodarka jest już rozbujana na takie kwestie wojennej produkcji, ale nie ze wszystkim sobie z tym radzą. No i kolejny taką wąskim gardłem jest umiejętność szkolenia, czyli przeszkalania tych 300 tysięcy i przygotowywania ich do walki. I tutaj jest problem z pojemnością ośrodków szkoleniowych, dydaktyki, instruktorów i całego tego procesu. I te dwa wąskie gardła uniemożliwiają Rosjanom prowadzenie takiej pełnoskalowej operacji. Bo biorąc pod uwagę te liczby, i tutaj się nie zgodzę z tym twoim stwierdzeniem, które zacytowałeś, że Rosja nie jest w stanie pokonać. Jest w stanie, ona mogłaby teraz na przykład dokonać przełamania frontu i dojechać w zasadzie Ukrainę, w cudzysłowie, jak można, tylko jakim kosztem? To byłyby, jak ja obliczałem, jakby to chciała zrobić naprawdę Rosja i wygrać, wygrać, no, zająć tereny do tego mitycznego Noworosji, czyli do Dniepra, to musiałaby prowadzić operację kilkutygodniową, a nawet ponad miesięczną, z dziennymi stratami w okolicach 5 tysięcy żołnierzy na dobę. I armia rosyjska oczywiście mogłaby to zrobić, ma zasoby, ale co później? Jak długo by odtwarzała swoje zdolności? A przecież Rosja tak naprawdę szykuje się na konfrontację z Zachodem. Ona patrzy na Ukrainę jako już pewnego rodzaju proksy, które jest dla niej ważne, ale proksy, a patrzy długodystansowo na kwestie konfrontacji z Zachodem. Więc tutaj pytanie, czy może? Tak, ale czy chce? No tutaj jest w tego typu pytanie. Ja bym tak zadał pytanie, czy chce i czy chce ponieść takie koszty w dłuższej perspektywie.
Czyli już Rosja myśli o tym nieco szerszym obrazku, że Ukraina, tak jak mówisz, to jest tylko ten pierwszy krok. Czy wskazują na to wypowiedzi rosyjskich oficjeli, czy w decyzjach Rosjan? Też tutaj szukałbyś właśnie tego typu analogii, bo myślę, że taki typowy Kowalski mógłby dyskutować. To są takie dosyć mocne tezy.
Znaczy, ja tu żadnej Ameryki, że tak powiem, albo nauki silników rakietowych nie odkrywam. Ja posługuję się stwierdzeniami, które wypowiadają rosyjscy deputowani, rosyjscy wojskowi, ale także poparte jest prawodawstwem rosyjskim, które jest wprowadzane i wszystkimi działaniami na froncie, już typowo frontowymi, bo Rosja prowadzi wojnę w sposób zrównoważony. Ja w zasadzie wprowadziłem wielokrotnie tą definicję wojny zrównoważonej, która prowadzi Rosja w stosunku do Europy, w szczególności do Ukrainy. I wojna zrównoważona polega na tym, żeby umiejętnie gospodarować zasobami ofensywnymi po to, żeby dokonywać erozji odporności danego państwa. I Rosja stwierdziła, że bardziej się opłaca dokonywać erozji państwa ukraińskiego na długim dystansie, niż pokonać i wzbudzać entuzjazm przeciw Rosji, że tak powiem. Więc ona w długotrwałych działaniach, chociaż też ma pewne obawy o kwestie swojej kwestii gospodarcze, ale do tego dochodzi na przykład scentralizowanie pewnych kwestii społecznych, ugruntowanie władzy Putina, scementowanie tych wszystkich elementów, że nie ma takich protestów. Zwróć uwagę, że w Afganistanie zginęło kilkanaście tysięcy Rosjan w czasach sowieckich, a to doprowadziło do erozji całego państwa. Tutaj ginie ponad 400 tysięcy żołnierzy, ginie w sensie zabitych, rannych, kalek i tak dalej w ostatnich 2 latach, więc nie dochodzi do żadnych kwestii, a wręcz przeciwnie, ten rekrut dalej się pojawia i ten rekrut idzie i walczy z determinacją, co też widać na filmikach, że Rosjanie nie ustępują Ukraińcom w prowadzeniu działań taktycznych. Tutaj jest dużo takich czynników, którym naprawdę, jakbym tak wymieniał, to bym pokazał, że oczywiście szklanka jest do połowy pełna, ale oczywiście Rosja ma też masę problemów. Natomiast no, pytanie, tak jak mówiłem, czy Rosja ma szansę jednym uderzeniem pokonać Ukrainę? Gdyby chciała, to tak, bo ma do tego zasoby. Ale jakim kosztem i co by później zrobiła Rosja? Jakby długo odtwarzała tą zdolność? Dlatego ta wojna zrównoważona ze słabszym przeciwnikiem, prowadzona ta erozja odporności. Co widać też po nas, bo też u nas entuzjazm do wspierania Ukrainy po tych długich 2 latach też w jakiś sposób, naturalny sposób umiera. I na to Rosja liczy. To przede wszystkim działania, które mają być wydajne, ale nie naruszać tych możliwości odtwarzania zdolności ofensywnych, tej projekcji siły przez Federację Rosyjską.
Czyli ja przyznam, też obserwuję wypowiedzi oficjeli europejskich. Szef dyplomacji Unii Europejskiej, Borrell, jest taki dosyć takim jastrzębiem. On zawsze mówi mocno, mówi o tym, że rzeczywiście to jest Ukraina, już mówiąc kolokwialnie, to jest tylko przystawka, że minęły czasy myślenia o pokoju, że obecnie możliwość wojny o dużej intensywności na terytorium Europy to nie jest fantazja, że Europa musi, jest zobowiązana do tego, żeby zrobić wszystko, aby tego uniknąć, że Europa potrzebuje środków, aby odstraszyć wroga. Ty tak i właśnie, to nie są tylko deklaracje oczywiście Borrella, o tym mówią ministrowie państw z Zachodu, państwa nordyckie, Hiszpania, głosy z Niemiec nawet i już. Jak traktować te deklaracje o nadchodzącym konflikcie? No też się to wpisuje oczywiście w to, co się dzieje dzisiaj na froncie.
Wiesz co, no Rosja prowadząc tą wojnę zrównoważoną jednocześnie pokazuje, jak szybko odtwarza swoje zdolności. Zobacz, jaka Rosja była 2 lata temu, jakie poniosła straty, a w jakim punkcie jest teraz. Przypomnij swoje wywiady, swoje rozważania sprzed 2 nawet roku i zobacz, jaki postęp z tego wszystkiego wyszedł, rosyjski postęp. Więc trudno nie pamiętaj, że my jako osintowcy, obserwujący tą zewnętrzną część tego, co się dzieje, no, instytucje państwowe, wywiady czy przywódcy mają tej wiedzy i analityków, którzy patrzą na te dane, trochę wiesz, z tej mgły wojny i oni mają trochę więcej tego. Jeżeli oni mówią i mówią, że tego typu zagrożenie jest, że one będzie narastać, to ja im wierzę. To nie jest mówienie, wiesz, po to, żeby jakieś koniunkturalne, bo za to punktów wyborczych się nie dostanie tak naprawdę. To nie jest mówienie takie, wiesz, typowo polityczne, ale politykom zdarza się też mówić z troską o tym, bo to jest kwestia egzystencjalna. Rosja przygotowuje się do konfrontacji. Jakiej? Trudno określić, czy to będzie tylko projekcja siły, wywieranie swoim procesem, swoim całym procesem stworzenia takiej dużej armii na Europę, czy też rzeczywiście dojdzie do konfrontacji zbrojnej. No jeżeli okażemy się słabi, to na pewno Rosja zaatakuje. To jest bez dwóch zdań. Jeżeli będziemy mieli potencjał i będziemy spójni odpowiadać tej agresji rosyjskiej, projekcji, czy też realnej, to tym bardziej jesteśmy bezpieczni. No ale to już świat przełomu lat 90. i pierwszej dekady tego wieku już nie minie, wiesz, to już ten okres 30-lecia międzywojennego, można powiedzieć, jest zupełnie inny niż to, co się będzie teraz działo. Była zimna wojna, będzie gorąca wojna, więc gorąca wojna nie w takim sensie, że będą były jakieś duże starcia, ale to będą starcia w wymiarze cybernetycznym, wywiadowczym, gdzieś proksy wojny, może jakieś nawet mikrokonflikty, ale to będzie o wiele bardziej inwazyjna wojna, niż to miało miejsce na zimnej wojnie, bo na zimnej wojnie były pewne jakieś zasady i było ten odium samozniszczenia jednej i drugiej strony. Tutaj jedna i druga strona tak naprawdę nie jest w stanie siebie zniszczyć, ani Stany Zjednoczone nie mają takich ambicji, ani Rosja nie ma takich ambicji, żeby niszczyć Stany Zjednoczone, tylko to zrobi, jeśli będzie do tego zmuszona. Tu też nie ma żadnych większej ideologii, chociaż niektórzy ze mną mogą się spierać, ale pod względem takim propagandowym tam nie jest przedstawiana ideologia, którą trzeba zarazić cały Zachód, jak to było za czasów komunizmu. Tam to jest typowa biznesowa walka na przewagi, więc w cudzysłowie w takim złym znaczeniu biznesowa, w znaczeniu wojennym, militarnym, czy też takim konfliktowym. Także tutaj będą wszelkie domeny, wszelkie możliwości, łącznie z działaniami wojennymi, będą wykorzystywane. Czy to będzie typowe działanie wojenne? Jeśli okażemy się słabi, tak, ale jeżeli będziemy na tyle silni, żeby się przeciwstawić, to Rosja będzie szukała innych obszarów konfrontacji z Zachodem.
Jakie są dzisiaj główne procesy modernizacji rosyjskiej armii? Wspominasz też na portalu X, że rosyjska marynarka wojenna rozpoczyna tworzenie jednostek inżynieryjnych. Jakie jeszcze inne obszary uważasz są warte spojrzenia, zaznaczenia?
Przede wszystkim Rosja ma niedoinwestowaną i mentalnie troszeczkę zapuszczoną marynarkę wojenną. Z tych wszystkich sił zbrojnych, rodzajów sił zbrojnych, marynarka wojenna rosyjska jest najbardziej ułomną pod tym względem. Wojska lądowe, lotnictwo, wojna sporo nauczyła i pchnęła pewne decyzje do przodu. Marynarka wojenna, jak widzimy, jest formacją, która największe w cudzysłowie baty dostaje. Ale też sprawa geopolityczna zmusiła Federację Rosyjską do zmiany strategii, jeżeli chodzi o wykorzystywanie marynarki wojennej. Ona była wtedy takim dużym łabędziem, którym ładnie można było się pokazać na paradach, a teraz musi wykonywać określone zadania. Morze Bałtyckie, praktycznie Morze Natowskie, Morze Czarne, niesłychane w cudzysłowie baty od floty, której nie istnieje, a wygoniła w zasadzie flotę czarnomorską, jedną z chlub rosyjskiej marynarki wojennej, do swoich portów i nie pozwala operować na akwenie. Flota północna, okno na świat i w ogóle strategiczne okno na świat rosyjskie, szczególnie na Arktykę, no musi być przygotowana do nowych wyzwań arktycznych właśnie i kolejnej konfrontacji z Zachodem, bo ja uważam, że północ będzie i Morze Bałtyckie może być tą obszarem konfrontacji. Pacyfik, wiadomo, tu też obszar nie tylko strategicznie ważny, ale też do współpracy z Chinami czy z Indiami, co widzimy, ale też okno strategiczne na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. No, marynarka ma sporo roboty rosyjska, ale jest najbardziej zapóźniona właśnie pod względem mentalnym. Ostatnie zmiany na stanowiskach dowódczych, zrobienie dowódcą marynarki wojennej, floty wojennej Federacji Rosyjskiej, dowódcę z floty północnej. Jeden z nielicznych, bardzo nowocześnie myślących dowódców, były dowódca dywizji strategicznych okrętów podwodnych, podwodniak z bardzo dużym doświadczeniem, realnie patrzący na kwestie marynarki wojennej. Jeden z nielicznych podwodniaków, który został na takim wysokim stanowisku, bo zazwyczaj to byli dowódcy floty nawodnej, którzy inaczej trochę patrzą na te kwestie. Podwodniacy rosyjscy to są ci, którzy są forpocztą i są najlepiej takim mentalnie przygotowani do tego typu zmian. No i pierwszymi zmianami było scentralizowanie dowództwa floty. One już nie są takimi samodzielnymi księstwami, jak były dotychczas. Teraz te zasoby są rozdzielane w zależności od celów strategicznych Federacji Rosyjskiej. To dopiero się dzieje. Wprowadzenie nowych jednostek, które umożliwią lepsze zarządzanie całą flotą wojenną. Powstanie pułków inżynieryjnych w miejsce batalionów, które będą potrafiły nie tylko budować porty takie doraźne do zabezpieczenia działań, ale też wspomagać piechotę morską w tworzeniu stref antydostępowych, budowaniu specjalnych obiektów morskich, między innymi w Arktyce. Pierwszy pułk jest robiony właśnie w flocie Pacyfiku, tam jest rozwijany. Następne mają być w kolejnych flotach. Też centralizowanie lotnictwa morskiego, lotnictwo floty bałtyckiej, lotnictwo floty północnej ma zostać scentralizowane. Też podobno ma zostać zlikwidowana flota bałtycka i połączona z flotą północną i obszar Bałtyku też ma być swego rodzaju obszarem wykorzystywania takich w cudzysłowie niekonwencjonalnych środków rażenia, tak jak chcą skopiować taktykę ukraińską z Morza Czarnego w stosunku do floty natowskiej na Morzu Bałtyckim, bo taka sama będzie dysproporcja albo i większa. Więc tych wniosków, które są w realizacji albo są dopiero werbalnie wskazywane po zmianie dowództwa floty wojennej Federacji Rosyjskiej jest bardzo dużo. Będę to monitorował w miarę swoich możliwości i z ciekawością, jak się to będzie dalej rozwijało.
Bo też wydawało się w pewnym momencie, że wojna przeniosła się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Chyba już nieco ucichły te działania tak zwanego Legionu Rosji i też same ostrzały obiektów, dronowanie Rosji, moglibyśmy powiedzieć.
Znaczy tam operacje takie rajdowe są prowadzone przez jedną i przez drugą stronę. Rosja też przecież uderza pod Sumami, uderzyła w parę składów ukraińskich. Z drugiej strony Ukraińcy też uderzają w miejsca koncentracji Rosjan albo atakują patrole graniczne. No, tam też się dzieje. Na całej długości 1500 kilometrów frontu jest coś się dzieje. Dla mnie front jest całością sił. Jedynym takim frontem, gdzie w miarę jest spokój, to jest front obejmujący granicę ukraińsko-białoruską. Tutaj jest w miarę spokojny, chociaż nie jest aż tak spokojny w porównaniu z innymi odcinkami, to można powiedzieć, że tam się nic nie dzieje. Natomiast tutaj jest cały czas działanie, tylko charakter działań się po prostu zmienia. No, oczywiście uderzenia dronowe na głębokie tyły Rosji są czymś niesamowitym, co Ukraińcy potrafią robić. I to nie tylko jest wyłącznie zasługa dronów, ale też całego systemu produkcji, ich rozpoznania, targetowania celów, wspomagania działania tych operacji. To wymaga świetnego zarządzania, wizji, umiejętności wykorzystywania zasobów, co pokazuje, że właśnie Ukraina w tym obszarze sobie bardzo dobrze radzi. Z kolei Rosjanie muszą też robić pewne zmiany w strukturach, na przykład batalionów ochrony lotnisk, gdzie pojawiają się z powrotem plutony przeciwlotnicze z działkami 23 mm do ochrony przeciwdronowej. Więc no, tutaj ta zmiana jednej strony powoduje reakcję drugiej strony i cały czas to się dzieje i staram się to obserwować.
Drodzy Państwo, zachęcam do obserwowania na portalu X właśnie Macieja Korowaja, bieżące analizy tego, co się dzieje na froncie i poza nim. Macieju, bardzo dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.